Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Administracja rządowa w terenie, aktualne wyzwania. Taki temat dzisiaj proponujemy i podejmujemy z naszymi gośćmi. W studiu w telewizji Trwam i w Radiu Maria pan Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. Witamy serdecznie, panie wojewoda.
Szczęść Boże.
I cieszymy się, że już trochę ta normalność wraca na żywo w studiu. I na łączach są z nami pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. I pan Łukasz.
Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. I pan Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie z Olkusza w Małopolsce.
Witamy serdecznie. To znaczące pozdrowienie i miejsce, z których te pozdrowienia płyną. Drodzy panowie, mamy taki przekrój praktycznie całej Polski, bo i to centrum, które tutaj reprezentuje pan wojewoda, nasz, tak powiedzmy, kujawsko-pomorski, ale też jest i Pomorze Zachodnie, jest Małopolska, czyli południe Polski. Chciałbym na początek, zanim przejdziemy do tych spraw takich, wiadomo, konkretnych, związanych choćby z koronawirusem, zapytać o specyfikę każdego z tych regionów Polski, bo wiadomo, niektóre są przygraniczne, a my tutaj jesteśmy w centrum. Panie wojewodo, jak kujawsko-pomorskie jako województwo funkcjonuje i jaką ma taką szczególną specyfikę, na co powinno być nastawione no i te inicjatywy, które są aktualnie podejmowane, o których warto powiedzieć już teraz.
Zaczynamy nietypowo, nie od koronawirusa, to też dobrze. Rzeczywiście województwo kujawsko-pomorskie to przede wszystkim centralna Polska. To dobre położenie komunikacyjne. Przez nasze województwo przebiega autostrada A1. Czekamy na zakończenie drogi ekspresowej S5 i jesteśmy przed rozpoczęciem budowy pierwszego odcinka S10 i tutaj bardzo ważna chyba przyszłość, bo patrząc na mapę drogową naszego kraju, to tak połączenie między województwem zachodniopomorskim a kujawsko-pomorskim jest nie najlepsze, więc tutaj chyba przyszłość jest taka, żeby właśnie połączyć Szczecin poprzez województwo kujawsko-pomorskie z Warszawą. Jest to taka biała plama, ale rzeczywiście tutaj u nas jeszcze specyfika kujawsko-pomorskiego to przede wszystkim rzeka Wisła, która jest naszym potencjałem. Czekamy na drugi stopień w Siarzewie koło Cichocinka, który zapewni bezpieczeństwo dla Włocławka, ale da też możliwości produkcji zielonej energii i może i retencjonowania najbliższych terenów, pięknych, czarnych i białych też Kujaw. No, nasze położenie to też jest przecięcie się komunikacji kolejowej, więc tutaj ostatnie inwestycje PKP bardzo istotne i ważne i to, co planujemy, na co również stawia rząd, czyli port w Emilianowie, który ma odciążyć porty morskie w Gdyni i przenosić te ładunki właśnie z północy, z portów do centralnej Polski, aby można było je rozładowywać drogami kołowymi. Także tak wygląda specyfika województwa kujawsko-pomorskiego. No, trzeba też odnotować, że mamy dwa silne ośrodki miejskie, to Bydgoszcz i Toruń. Nie zawsze się zgadzają. Konflikt rzeczywiście jest widoczny i to utrudnia. No, moim celem nadrzędnym jest, żeby jednak łączyć te dwie ważne ośrodki miejskie. No, mam nadzieję, że w przyszłości ta współpraca będzie wyglądała coraz lepiej.
Bardzo dziękuję. Takie bardzo krótkie w pigułce rzeczywiście nakreślenie tego, jak my tutaj w Toruniu i Bydgoszczy, tak będziemy mówili, żeby te niesnaski i nieporozumienia niwelować, żyjemy. Pan wojewoda wspomniał o trasie do Szczecina, więc na Pomorze Zachodnie się przenosimy. Pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. Jak tam to wszystko wygląda w Szczecinie i z perspektywy Szczecina, bo niektórzy mówią, że no tam się Polska kończy i tam jest daleko z każdego miejsca praktycznie w Polsce. Panie wojewodo, kończy się czy zaczyna się w Szczecinie? Nie Polska.
Ja myślę, że z naszej perspektywy na pewno się zaczyna, dlatego że jesteśmy, można powiedzieć, wrotami tutaj do Polski ze strony zachodniej, jeżeli chodzi o tą granicę z Niemcami, ale także jeżeli chodzi o porty, bo to przecież porty w Szczecinie i w Świnoujściu, zespół portów, to jest polskie okno na świat. Zresztą o tym mówił świętej pamięci prezydent, profesor Lech Kaczyński, który właśnie stwierdzał, że tutaj Polska się zaczyna, który mówił o tym, że Pomorze Zachodnie jest polską racją stanu. Faktycznie, jeżeli spojrzymy na położenie geograficzne, to to jest miejsce absolutnie szczególne i newralgiczne, dlatego że tutaj przecinają się zarówno te szlaki północ-południe, czyli biegnące ze Skandynawii przez Bałtyk na południe Europy, właściwie przez całą tutaj zachodnią część naszego kraju, ale także ten tranzyt wschód-zachód, bliskość Berlina. To wszystko sprawia, że województwo zachodniopomorskie ma swoją olbrzymią specyfikę. Oczywiście też mamy bardzo długą linię wybrzeża i tutaj zachęcamy do przyjazdów na wybrzeże zachodniopomorskie, piękne jeziora drawskie. Także tutaj tych walorów jest bardzo wiele, ale myślę, że też warto powiedzieć o tym, że są tutaj też lokowane, w szczególności w tym ostatnim czasie, w ostatnich 5 latach, strategiczne inwestycje. No mamy ten kontynuację programu, pomysłu, idei pana prezydenta Kaczyńskiego, czyli wybudowany i rozbudowywany właśnie gazoport w Świnoujściu. Mamy projekt budowy portu kontenerowego w Świnoujściu. To jest też pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra, tak żeby sprawnie połączyć port w Świnoujściu ze Szczecinem. To jest droga S6, to jest droga S3 właśnie w tym kierunku takim pionowym, północ-południe. No i oczywiście to jest również ta droga, o której wspomniał pan wojewoda Bogdanowicz, czyli S10, zapomniana przez naszych poprzedników. Żeby dojechać dzisiaj do Warszawy, no najlepiej trzeba by było jechać przez Poznań, tą najdroższą chyba w Europie autostradą wielkopolską. To jest wielka niedogodność dla mieszkańców, nie tylko Szczecina, ale całego Pomorza Zachodniego. I faktycznie ta budowa drogi S10, ja tutaj razem z panem wojewodą kujawsko-pomorskim jesteśmy wielkimi orędownikami, ale także mamy wsparcie ze strony naszego rządu i ona jest już, można powiedzieć, powstaje. Także to są dobre wieści. Z jednej strony, żeby połączyć nasze województwa, ale z drugiej strony, żeby dać też możliwość takiego sprawnego połączenia ze stolicą kraju. No bo faktycznie bliżej nam w kontekście odległości, a nie w kontekście idei, w kontekście interesów do Berlina niż do Warszawy, więc skoro jesteśmy już tak daleko zaawansowani, jeżeli chodzi o tą inwestycję, to musimy jej pilnować, tak żeby ona powstała jak najszybciej.
Bardzo dziękuję. Będzie na pewno łatwiej nam do Szczecina się udawać. I pan Łukasz Kmita, Małopolska, Olkusz, jak tam to wszystko wygląda? O kontekście covidowym za chwilkę sobie powiem, ale też no, myślę, że warto wspomnieć, bo te granice południowe są związane z nałożoną kwarantanną. Panie wojewodo, specyfika Małopolski.
Specyfika Małopolski rzeczywiście, ale przede wszystkim mieszkańcy bardzo życzliwi. Dlatego na Podhalu, będąc w ubiegłą sobotę, zapytałem dyrektora wierzby, dyrektora szpitala w Nowym Targu, a może w związku z tym, że nasi sąsiedzi cierpią i nasi sąsiedzi mają problemy z koronawirusem, mówię tutaj o Słowakach, może byśmy, tak jak mówił polski rząd, przyjęli do szpitala powiatowego właśnie pacjentów z koronawirusem, tych cięższych. I jaka była moja radość w sercu, jak pan dyrektor od razu powiedział, oczywiście, tak zróbmy. I to pokazuje, że Małopolska nie tylko jest gościnna. W 2019 roku sam Kraków odwiedziło 14 milionów turystów, ale Małopolska jest także serdeczna, empatyczna. Małopolska kocha. Tak jak uczył nas Jan Paweł II, w końcu Wadowice są w Małopolsce. Kochany Kraków jest, rzecz jasna, w Małopolsce papieża. My staramy się tę naukę w codziennym naszym życiu wdrażać, właśnie tą życzliwość wobec bliźniego, ale podobnie jak u moich kolegów wojewodów, Małopolska jest także wielkim placem budowy. Placem budowy, jeśli chodzi o drogi. Myślę, że ktokolwiek w ostatnich tygodniach, może miesiącach udawał się w kierunku Zakopanego, widzi, jak ciężko, mozolnie pracownicy przekopują tunel. Widać, jak ta zakopianka słynna rośnie nam w oczach. Już za kilka lat, można powiedzieć za 2 lata, przejedziemy tym odcinkiem praktycznie z Krakowa do Nowego Targu bez korków. To jest piękna inwestycja służąca nie tylko Podhalu, Małopolanom, ale i wszystkim Polakom. ale także dwie duże inwestycje, o których warto powiedzieć, ponieważ dopiero w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości znalazło się finansowanie na te środki. Wcześniej nasi poprzednicy mówili, że północna obwodnica Krakowa, która domknie ring wokół miasta, jest niepotrzebna. Udało się tutaj dzięki wielkiej życzliwości rządu Prawa i Sprawiedliwości środki na te inwestycje zdobyć, a także po latach, że tak powiem, no można powiedzieć zapomnienia. No Małopolska w poprzednich rządach, gdy rządziła poprzednia koalicja, niestety nie mogła liczyć na środki na rozwój. Zupełnie to się zmieniło, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Ruszyły kwestie związane z budową tak zwanej trasy warszawskiej S7, aby ominąć centra miejscowości takich jak Słomniki czy Miechów, i właśnie budowana jest piękna trasa S7 łącząca Kraków z Warszawą. Ale z drugiej strony Małopolska to także 5 diecezji. Wszyscy może myślą, że Małopolska to diecezja krakowska i tarnowska, ale także pamiętamy o części diecezji sosnowieckiej. Ja właśnie w Olkuszu jestem mieszkańcem i diecezjaninem diecezji sosnowieckiej. Pozdrowienia dla księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, który ma koronawirusa, jest w szpitalu. Zachęcam wszystkich do modlitwy za księdza biskupa, ale także dwie diecezje obejmujące nasz region, diecezja bielsko-żywiecka i w części diecezja kielecka, ale naszym wspólnym takim mianownikiem jest życzliwość i dobra współpraca. I cieszymy się bardzo, że my możemy służyć Małopolanom, że możemy służyć mieszkańcom. Administracja rządowa w Małopolsce jest sprawna i skuteczna.
Administracja rządowa właśnie w terenie, o tym rozmawiamy. Też dziękuję za to podkreślanie. Czym się zajmuje wojewoda? Bo czasem tak to mylimy, że samorząd i wojewoda to jest mniej więcej to samo. Tutaj wychodzi, że to jest trochę inna kompetencja. Trochę już wspomnieliśmy o koronawirusie. Mamy trzecią falę, oby ostatnią, oby to też jak najszybciej i jak najmniej inwazyjnie nas dotknęło. Chciałbym zapytać i też od pana wojewody kujawsko-pomorskiego, chciałbym zacząć o to, jak to aktualnie wygląda w województwie, bo patrząc już prawie rok, taka historia z koronawirusem nam tutaj się układa i były różne momenty. Od początku ja pamiętam, no nie powiem, że czekaliśmy, ale dość długo nasze województwo było w ogonie, jeżeli chodzi o liczbę przypadków i z tego się cieszyliśmy. Później różne okresy przybywało, ubywało tych przypadków. Jak wygląda dzisiaj z perspektywy i wojewody, ale też z perspektywy każdego konkretnego mieszkańca naszego województwa ta sytuacja związana z pandemią, z aktualną tą trzecią falą, którą przechodzimy?
Rzeczywiście trudno w to uwierzyć, ale to już jest 12 miesięcy, jak walczymy z pandemią koronawirusa. No też trzeba powiedzieć, że nie widzieliśmy i nie znaliśmy tego przeciwnika i tak naprawdę dzisiaj też wszystkiego o tej chorobie nie wiemy. Jest to na pewno choroba niebezpieczna. Wtedy w styczniu, a najbardziej już w lutym i w marcu, no próbowaliśmy przygotować całą służbę zdrowia, administrację rządową, administrację samorządową właśnie do tego, aby no być przygotowanym na to, aby przyjmować pacjentów, umieć się nimi zaopiekować, aby uratować jak największą ilość istnień ludzkich. I no właśnie to były te pierwsze miesiące pandemii. Tutaj rzeczywiście połowa miesiąca marca to dopiero pierwsze przypadki w województwie kujawsko-pomorskim. Później tych przypadków było już kilkanaście, kilkadziesiąt dziennie. Wydawało się wtedy to dużo, wydawało się, że jest to niebezpieczne, ale mówię, ten największy problem tych pierwszych tygodni, miesięcy to była nieznajomość tej choroby i jej konsekwencji i wpływu, bo no naprawdę byliśmy tymi doniesieniami i z Azji, ale czy z Włoch tutaj w Polsce przerażeni. Ale jednak dopiero prawdziwe zdarzenie z tą chorobą i tutaj szczególnie pan wojewoda Małopolski, gdzie ta fala i uderzenie na południu Polski było dużo większe w pierwszych miesiącach września, października, listopada. Tam był bardzo duży problem. My z panem wojewodą zachodniopomorskim nie mierzyliśmy się w tym czasie aż z takimi dużymi skokami ilości zakażeń dobowych, ilości pacjentów w szpitalach, ale jednak charakterystyka była u nas inna. Mianowicie u nas stan wysokiej ilości pacjentów, które docierały do szpitali, utrzymywał się dużo dłużej niż na południu. I na przykład jak u niektórych, u pana wojewody Kmity, jak się nie mylę, to już w grudniu nie było takiego dużego problemu, to my z panem wojewodą Boguckim cały grudzień i styczeń musieliśmy ciężko pracować, aby tych miejsc w szpitalach nie zabrakło, aby ci chorzy mieli odpowiednią dostępność i lekarzy, pielęgniarek, całego personelu. To nie było rzeczywiście takie łatwe. Oczywiście my jesteśmy tylko elementem wykonawczym. Decyzje zapadały na poziomie rządowym, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Funduszu Zdrowia. To sprawnie funkcjonowało. To naprawdę nie są łatwe procesy do opanowania. Naszym zadaniem było wdrożenie tego w naszych regionach i to rzeczywiście się udało. Ogólnie przecież służba zdrowia przed koronawirusem zawsze miała jakieś niedobory. Chcieliśmy zawsze coś w niej poprawiać, a koronawirus w ogóle przeobraził naszą pracę, pracę tych szpitali, personelu, który się tymi chorymi zajmuje. No, to było rzeczywiście bardzo duże wyzwanie. Jeżeli chodzi o sytuację dzisiejszą, niestety po kilku, sześciu, siedmiu tygodniach spadków ilości osób, które przychodzą do naszych szpitali i potrzebują tej pomocy. Od 7 dni mamy wzrosty w województwie kujawsko-pomorskim i nawet ilości zakażeń. No, ostatnia doba to przeszło 700 zakażeń w kujawsko-pomorskim. To nie jest jeszcze tak dużo, bo mieliśmy prawie 2000, ale jednak ilość chorych, która przybywa, jest niepokojąca i ostatnie 7 dni to jest plus prawie 230 osób, czyli ten bilans niekorzystny dla nas bardzo. Mimo odmrożenia, które zastosowaliśmy, już wdrażamy. W następnym tygodniu będziemy podejmowali decyzję, aby ta ilość łóżek gotowych na przyjęcie chorych koronawirusa była większa. Jest większa potrzeba wykorzystania respiratorów, więc jednym słowem mamy trzecią falę. Mam nadzieję, że szybko ona minie i nie będzie dla nas dotkliwa tutaj u nas w Kujawsko-Pomorskim.
Czyli dopytam jeszcze dane, które można znaleźć na stronie wojewody kujawsko-pomorskiego i każdego innego wojewody w związku z koronawirusem. One są zmienne. To nie jest tak, że skończy się liczba miejsc, liczba łóżek, liczba respiratorów i wtedy jest katastrofa. To można zwiększać, tak?
Oczywiście, że tak. Zresztą ostatnie miesiące też przepracowaliśmy, wykonaliśmy kilka ważnych, kluczowych inwestycji w 7 szpitalach, gdzie poprawiliśmy dostęp do tlenu, czyli większą ilość łóżek ma możliwość leczenia tlenem, a jak wiemy, tlen oraz osocze oraz lek Remdesivir są to te rzeczy, które najbardziej pomagają pacjentom, ale pod warunkiem, że pacjent w miarę szybko też trafia do szpitala, więc tutaj też apeluję, mając taką możliwość wystąpienia przed Państwem, aby nie czekać, jeżeli są objawy, jeżeli jest pewne zagrożenie, że rzeczywiście ten koronawirus mógł zaatakować nas, jeżeli czujemy się źle, spada saturacja, no dostęp do tych urządzeń, które mierzą poziom tlenu we krwi, nie jest w tej chwili trudny, więc no proszę też się w to zaopatrywać i to badać, jeżeli jest poniżej 90 i są objawy, trudności, to też proszę się zgłaszać do tych szpitali na 112. Na pewno będzie reakcja właściwa, bo lepiej jednak trafić szybciej do szpitala niż czekać. Później te konsekwencje w leczeniu są dla służby zdrowia dużo, dużo gorsze. Dla pacjenta już oczywiście również jest zagrożenie życia. Powiem, że dzisiaj w kujawsko-pomorskich szpitalach przebywa niespełna 1000 pacjentów. W najgorszym dla nas momencie, przełom listopada i grudnia, i ten stan utrzymywał się do początku stycznia, było to przeszło 1300 pacjentów. Teraz niby niecały 1000, więc no, sytuacja jest lepsza, ale jak już powiedziałem, ostatnie 7 dni plus 230 osób, które no, dojechały do SOR-u, zostały odpowiednio przekierowane na oddziały covidowe. To oznacza, że no, musimy się rzeczywiście szczególnie pilnować i tej choroby nie lekceważyć.
Dokładnie, koronawirus nie ustępuje, nie odstępuje i też musimy być czujni, chociaż czasem różni ludzie różne rzeczy mogą nam wtłaczać. To jest i ta rzeczywistość jest. Mówimy o tym w kontekście też działań administracji rządowej w terenie. Chciałbym zapytać pana Łukasza Kmitę, wojewodę małopolskiego, No nie tyle o Zakopane, do którego już teraz łatwo, jak słyszymy, będzie można dojechać, ale mieliśmy tam no, różne obrazki, dosyć gorszące w ostatnim czasie, kiedy Polska ruszyła do Zakopanego, do Małopolski po to, żeby, nie wiem, świętować, żeby poczuć się wolnymi albo pokazać, że są nieśmiertelnymi. Może ten przykład taki bardzo jaskrawy i negatywny, ale chciałbym zapytać, panie wojewodo, jak wygląda kwestia przestrzegania obostrzeń, tych wszystkich, które są, one się zmieniają, też dzisiaj kolejne nowe regulacje się pojawiły, jak Małopolska wygląda w tej kwestii, ale też no, czy wojewoda, czy organy wojewody mogą w jakiś sposób też mobilizować ludzi do tego i przypominać im, co pomaga zachować zdrowie.
Ojcze Grzegorzu, kochani, szanowni państwo, no rzeczywiście te wydarzenia, którym byliśmy świadkami, niektórzy oglądając, niektórzy nawet będąc na miejscu w Zakopanem, myślę, każą zadać pytanie o naszą odpowiedzialność. Mówię tutaj o odpowiedzialność Polaków, bo zdecydowana większość Polaków potrafi i uszanować bezpieczeństwo, i uszanować także gospodarzy, bo gospodarze mówili i prosili na miejscu, aby przyjeżdżając do Zakopanego, przyjeżdżając w góry, przestrzegać tych zasad sanitarnych. Ja osobiście wspólnie z komendantem wojewódzkim byliśmy na Kropówkach dokładnie tydzień temu w sobotę. Postanowiłem z komendantem przejść się Kropówkami, żeby też zobaczyć o godzinach wieczornych, jak wygląda kwestia przestrzegania zasad sanitarnych. Na poziomie komendanta wojewódzkiego podczas wspólnych rozmów zdecydowaliśmy, że także wesprzemy zakopiańską policję dodatkowymi funkcjonariuszami, którzy przyjechali z Krakowa w liczbie prawie 100, właśnie po to, żeby zwrócić uwagę tym osobom, które nie chciały szanować osób gospodarzy, że jednak przepisy sanitarne to nie tylko kwestia pewnego prawa, które zostało wprowadzone, które należy przestrzegać, ale także kwestia odpowiedzialności i kwestia narażenia zdrowia i życia innych. Muszę przyznać, że tydzień temu na Kropówkach było dużo spokojniej. Ja sam też nie mam problemów idąc, aby poprosić kogoś z uśmiechem, żeby założył maseczkę, i ku mojemu zdziwieniu po takich kilkunastu rozmowach większość zakładała maseczkę i mówiła, że zapomniała albo no, nie wie, czemu nie założyła. Więc to jest kwestia też takiego budzenia świadomości nas wszystkich. Z tego miejsca, podobnie jak pan wojewoda kujawsko-pomorski, apeluję o to, abyśmy byli odpowiedzialni za siebie i za innych, abyśmy potrafili także poprzez założenie tej maseczki dać świadectwo, że szanujemy życie. Dzisiaj, podobnie jak zresztą w całej Polsce, w Małopolsce także rośnie liczba osób z koronawirusem. Mnie bardzo martwi jedna rzecz, ponieważ w ciągu zaledwie 2 dni prawie o 25 osób zwiększyła się liczba najcięższych przypadków. Mówię tutaj o przypadkach tak zwanych pacjentów respiratorowych, którzy trafiają albo na ojomy, albo właśnie na łóżka intensywnej terapii. To pokazuje, że część osób właśnie zostaje w domach, nie chce iść do lekarza, nie chce zadzwonić po pomoc. No i czasem kończy się właśnie podłączeniem do respiratora, a musimy zrobić wszystko, absolutnie wszystko, żeby to leczenie, głównie tlenem, które odbywa się w małopolskich szpitalach, mogło być kontynuowane, a podłączenie do respiratora było absolutną ostatecznością. W tej chwili mamy już 112 pacjentów podłączonych do respiratora w Małopolsce, a jeszcze na początku tygodnia było ich około 80 paru. A więc musimy także właśnie zwracać uwagę na swój stan zdrowia, na objawy. No i jeśli są te objawy, nie bójmy się iść do lekarza, nie bójmy się zrobić testów. To jest kwestia też pewnej odpowiedzialności za nas wszystkich. Apeluję także do rodzin. Wnuczkowie niech zrobią zakupy mamie czy babci, niech
przyjdą do nich, niech się uśmiechną. Babcia czy mama, czy tata, czy dziadek niekoniecznie muszą chodzić do sklepu w tych dniach, kiedy ta fala następuje, kiedy widzimy właśnie pierwsze objawy tej trzeciej fali. Pomóżmy seniorom. Jest wiele także organizacji, także Ministerstwo Rodziny podjęło piękny program, który realizujemy, wsparcia seniorów, a więc skorzystajmy z tej możliwości i zachowajmy pewną ostrożność. Jest ona niezwykle ważna.
Bardzo dziękuję. Te apele są jak najbardziej na miejscu, bo tak mi się wydaje, że trochę jesteśmy zmęczeni, bo rok już pandemii za nami i wydaje się, że już wszystko wiemy, ale do końca też nie potrafimy z tej wiedzy przekuć w rzeczywistość. Pojawiła się szczepionka jakiś czas temu i też szczepienia to też wzmacnia taką naszą nadzieję na to, że już niebawem będzie normalnie i wrócimy do tej normalności. Chciałbym zapytać pana Zbigniewa Boguckiego, jak na Pomorzu Zachodnim wygląda proces szczepień, z uwzględnieniem oczywiście tych wszystkich problemów i trudności, które się pojawiły, choćby z dostarczaniem szczepionek.
Drogi ojcze, szanowni państwo, to jest największy problem. To jest problem, który leży tak naprawdę poza granicami Polski, bo przecież to, że nie ma tej wystarczającej liczby szczepionek, to nie jest problem, czy to nie jest powód złego działania polskiego rządu, czy złego działania wojewodów, czy jakichkolwiek służb polskich. No mamy problem, który został niestety wygenerowany na poziomie Komisji Europejskiej. Zostały zamówione szczepionki. W ramach tego wspólnotowego zamówienia powinny trafiać do poszczególnych krajów członkowskich konkretne ilości szczepionek w odpowiednim czasie i to się niestety nie dzieje. I to się nie dzieje. Te umowy, które zawierała Komisja Europejska z producentami szczepionek, one nie są respektowane przez producentów szczepionek, a z drugiej strony Komisja Europejska, to trzeba też bardzo wyraźnie powiedzieć, nie potrafi wyegzekwować tych umów, więc mamy niestety poniekąd związane ręce w związku z tym, że tych szczepionek nie ma. Przecież były takie obawy, że tutaj rząd sobie nie poradzi, że nie jesteśmy przygotowani na szczepienia. Wręcz przeciwnie. My dzisiaj na te szczepionki czekamy, ale one do Polski nie dojeżdżają i to jest największy problem. Pewnie moi tutaj koledzy wojewodowie potwierdzą, że tam, gdzie mieliśmy możliwość, na przykład w szpitalach tymczasowych, wydać decyzję o tworzeniu punktu i tam, gdzie tych szczepionek dojeżdżało więcej, to na przykład to nasi mieszkańcy byli szczepieni naprawdę bardzo szybko, bardzo sprawnie, w bardzo dużych ilościach. Ja tutaj w Szczecinie, w Netto Arenie, na terenie szpitala tymczasowego, gdzie można powiedzieć zbiegały się dwa szpitale tymczasowe i dlatego ta ilość szczepionek była podwójna, mogłem przy pomocy oczywiście czy lekarze, pielęgniarki, którzy włączyli się w ten proces, mogli szczepić prawie 500 osób dziennie, więc a te możliwości są co najmniej 2-3-krotnie większe. Więc to pokazuje, że ta rezerwa i możliwości, które są bardzo duże, natomiast muszą być szczepionki. Dzisiaj wchodzą oczywiście kolejne grupy zawodowe również po nauczycielach, które będą szczepione i to bardzo dobrze. I myślę, że trzeba zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz w kontekście szczepień, bo myślę, że to gdzieś w tym naszym rozumieniu czy przekazie czasami umyka. Bo to ta decyzja rządu o zaszczepieniu przede wszystkim seniorów, ona była w głównej mierze podyktowana oczywiście kwestią ochrony tych osób, które są w sposób najdalej idący zagrożone koronawirusem, dla których koronawirus jest często chorobą śmiertelną. I tutaj wyszliśmy w przeciwieństwie do innych krajów właśnie pod kątem takim etycznym i moralnym, tak żeby podać rękę znowu tym najbiedniejszym, czy tym najbardziej narażonym, jeżeli chodzi o koronawirusa, czyli naszym seniorom. Ale z drugiej strony ta decyzja ma też jeszcze jedno uzasadnienie, bo pamiętajmy, że jeżeli mieliśmy do czynienia z seniorami, którzy zapadali na COVID-19, to były to często osoby, które chorowały w sposób taki najcięższy i które najdłużej przebywały w szpitalach. Więc oprócz tej warstwy, nazwijmy, czy tego poziomu etycznego i moralnego, żeby zaszczepić te osoby, które są najbardziej zarażone, mamy też ten aspekt taki bardzo rozsądnej, skalkulowanej, można nawet powiedzieć, walki z epidemią, Bo jeżeli dzisiaj duża część seniorów jest już zaszczepiona, czy jest w kontekście, jest szczepiona drugą dawką, no to po prostu te osoby są już odporne, te osoby nie będą trafiać do szpitali i w tym kontekście no, tych miejsc covidowych, na łóżkach tak zwanych covidowych, jak my to mówimy, będzie zdecydowanie więcej. Inne kraje nie poszły tą drogą i dzisiaj mają zdecydowanie większy problem. Ja chciałbym również zwrócić uwagę, mimo to, że my notujemy w Polsce zmianę tego trendu niestety na ten gorszy, czyli tę trzecią falę koronawirusa, to spójrzmy, co się dzieje za naszymi granicami. Ja tu blisko mam Niemcy. Właściwie granica z jednym landem, Mecklenburgią, Pomorzem Przednim jest zupełnie zamknięta. Czechy, Słowacja w bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli patrzymy na południe Europy, Portugalia, tragiczne sceny. I my w tym wszystkim wypadamy naprawdę dobrze. Ja nie chciałbym tutaj tworzyć jakiegoś obrazu, że jesteśmy w jakiejś super sytuacji, bo przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo ucierpieli przedsiębiorcy, szczególnie z tych branż turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, tych branż, które były albo całkowicie zamknięte, albo gdzie te obostrzenia były bardzo daleko idące. Ale zawsze zachęcam, żebyśmy dokonali takiej analizy porównawczej, zobaczyli, co się dzieje tuż za miedzą, za naszą granicą, naszych sąsiadów w Unii Europejskiej. I my naprawdę, my to znaczy polski rząd, a my jako wojewodowie wykonujący tutaj zadania w terenie, w sposób taki naprawdę odpowiedzialny podeszliśmy do tego problemu i wielu takich ciężkich sytuacji udało się uniknąć. Ja przecież pamiętam, chyba wszyscy pamiętamy te informacje, że w Polsce załamie się służba zdrowia, że nie będzie respiratorów, że tutaj będzie powtórka z Włoch czy z Hiszpanii, a do tego nie doszło. Nie doszło dlatego, że była bardzo rozsądna, roztropna, przemyślana, taka wpisana w logiczne rozumienie tej epidemii polityka rządu tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że to bardzo, bardzo trzeba podkreślać. A jeżeli mogę jeszcze, co do tej dynamiki epidemii, ona faktycznie jest bardzo różna w różnych regionach. Tutaj na Pomorzu Zachodnim na razie mamy sytuację, można powiedzieć, komfortową, dlatego że bardzo długo, tak jak powiedział wojewoda Bogdanowicz, mierzyliśmy się właściwie z albo w województwo kujawsko-pomorskie, albo zachodnio-pomorskie było liderem tych złych statystyk, ilości zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców, liczby chorych w przeliczeniu na zabezpieczone łóżka. A dzisiaj tych łóżek jest, można powiedzieć, zajętych o połowę mniej. Niemniej jednak to nie zwalnia nas tutaj z tego, o czym mówił pan wojewoda Kmita, żebyśmy przestrzegali tych podstawowych zasad, przede wszystkim dystansu społecznego, bo to nas chroni. Tak naprawdę jesteśmy kowalami własnego losu. Jeżeli będziemy przestrzegać tych zasad, będziemy mogli spokojniej przejść przez tą epidemię, bo ona jeszcze z nami niestety cały czas jest.
Bardzo dziękuję. Takie skojarzenie przychodzi, kiedyś porównywano nas z Zachodem, żeby nas zawstydzić. Dzisiaj możemy się szczycić tym, że jesteśmy lepsi w tych kwestiach od Zachodu, choćby w kwestii szczepień. Może zaprosimy powolutku już naszych widzów i słuchaczy do rozmów. Temat dzisiejszy: administracja rządowa w terenie, aktualne wyzwania. Gościmy panów wojewodów ze Szczecina, pan Zbigniew Bogucki, z Torunia i Bydgoszczy, pan Mikołaj Bogdanowicz, i z Krakowa, z Małopolski, obecnie z Olkusza, pan Łukasz Kmita. Telefony do studia telewizji Trwam są następujące: 56 657 0011 dla Polski Północnej, Południowej, 56 657 0012, telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 400 i dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 657 0014. Zanim telefony, jeszcze, panie wojewodo, pytanie, bo i COVID, ale też inne kwestie pokazują, że w terenie musi być współpraca administracji rządowej, czyli wojewodów, z samorządowcami. Jak to wygląda w praktyce?
Zacznę od tego, że był taki pomysł opozycji, aby zlikwidować urząd wojewody i to takie było podkreślane jeszcze kilka miesięcy temu. Takie populistyczne stwierdzenie, że to wielkie oszczędności przyniesie dla naszego kraju. Jednak my jako przedstawiciele rządu w terenie no mamy wiele zadań, co udowadnia również obecna pandemia koronawirusa, jak ważna jest ta ręka rządu w terenie. Ale oczywiście samorządy. O samorządach nie możemy zapominać i tutaj też naszą rolą wojewodów jest ścisła współpraca z samorządami. Jest wiele przestrzeni, wiele problemów, które już na etapie zarządzania kryzysowego rozwiązujemy, bo dzisiaj oczywiście mówimy o kryzysie związanym z pandemią i to trwa od 12 miesięcy, ale ja pamiętam z roku 2017 nawałnicę, która przeszła przez województwo kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i pomorskie i wtedy 4 długie miesiące walczyliśmy z żywiołem, walczyliśmy ze zniszczeniami, które ta wichura, ta nawałnica przyniosła. Ogromne. Ja przypomnę tylko, że 10 tysięcy budynków zostało wtedy zniszczonych przez ten bardzo silny wiatr w Borach Tucholskich. I tutaj bez prawnej współpracy rządu i samorządu pewnie nie udałoby się tego odbudować. Rzeczywiście też jest inne postrzeganie roli wojewody przez rząd, przez pana premiera, przez Zjednoczoną Prawicę. Teraz wojewoda ma dużo więcej uprawnień niż jeszcze zarządów poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. My dzisiaj rzeczywiście mamy pewne możliwości reagowania, na przykład na takie sytuacje kryzysowe. Jeszcze raz wrócę do nawałnicy. Z rządowych środków do samorządów, do mieszkańców popłynęło przeszło 300 milionów złotych do terenów, które zostały dotknięte. Najbardziej powiat tucholski, powiat sępoleński. Te tereny nigdy by nie odbudowały się, gdyby właśnie taki strumień poprzez wojewodów nie został uruchomiony. Ale jest dużo innych jeszcze przestrzeni tej współpracy rządowo samorządowej. No dzisiaj też wspierają nas samorządowcy przy organizacji i dostępności szczepień, szczególnie dla osób potrzebujących, osób, które nie mają tego własnego dojazdu, więc taki dojazd jest umożliwiony właśnie z środków rządowych, ale poprzez jednostki samorządu terytorialnego. To też w każdym samorządzie dzisiaj funkcjonuje infolinia, jest koordynator, z którym my mamy oczywiście jako wojewodowie, nasi pracownicy bezpośredni kontakt, ale również ci mieszkańcy z poszczególnych gmin mogą się komunikować z gminą. No ale też pewnie nie chciałbym tutaj zająć całego czasu. Jest wiele też programów rządowych, które na linii właśnie administracja rządowa w terenie oraz samorządy jest realizowanych. Ja powiem oczywiście program Rodzina 500+. Co prawda przekazujemy te środki, ale na odpowiednie zapotrzebowanie do tych samorządów. To też jest ważna rola. Natomiast no, nie można nie powiedzieć o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. To program realizowany już od kilku lat w województwie kujawsko-pomorskim, bo koledzy wojewodowie to krócej pełnią tą funkcję już piąty rok. W tym roku przeszło 1500 kilometrów dróg zbudowanych ze środków rządowo-samorządowych w województwie kujawsko-pomorskim. To jest przeszło 900 zadań. To jest rzecz, która nie jest doceniana. Mało się może o tym mówi, a ona odgrywa bardzo dużą rolę dla samorządów, dla poprawy życia na terenach i wiejskich, ale i miejsko-wiejskich. No i jest takim dużym elementem rozwoju tych samorządów i powoduje, że ci mieszkańcy jednak nie migrują do większych miast, a już broń Boże za granicę, tylko zostają u nas, w naszych regionach i to jest ten cel, który chcieliśmy tym osiągnąć. Także tutaj wielkie dzieła, które realizujemy jako administracja rządowa w terenie właśnie razem z samorządami dzięki decyzjom rządu.
Bardzo dziękuję. Jest telefon, bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Koszalina.
Witam pana.
Proszę księdza, my z żoną jesteśmy 47 rocznik. I do tej pory nie mamy nawet żadnych poszlak czy wiadomości, kiedy my w ogóle będziemy zaszczepieni. A tu tak pięknie wygląda, to tyle ludzi jest zaszczepionych, już czekają na drugą turę. Mało tego, to ja mam sąsiada, który ma 86 lat. I dopiero 17 marca ma pierwsze szczepienie. To nie wiem, z czym to się wiąże. Czy my w ogóle będziemy zaszczepieni? Czy czekamy tego?
Dobrze, bardzo dobrze, że czekacie, panie Witoldzie, i że macie nadzieję na to szczepienie. Z Koszalina, więc chyba do tablicy wywołałem pana wojewodę Boguckiego. Bardzo proszę.
Tak, no to jest potwierdzenie, ten głos naszego tutaj telewidza, słuchacza, jest tylko potwierdzeniem tego, co mówiłem przed chwilą. Niestety jest problem z dostarczaniem szczepionek do Polski i teraz ta zbyt mała liczba szczepionek w porównaniu do tego, na co żeśmy się umówili z Komisją Europejską, no powoduje to, że nie wszyscy seniorzy mogą być zaszczepieni od razu, już, teraz. No i to, o czym tutaj pan telefonujący wspominał, jest naszą rzeczywistością, tylko ja też przypominam, że ta rzeczywistość nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski, ale dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Chciałbym jednak powtórzyć, że u nas seniorzy byli priorytetem. Seniorzy i osoby przebywające w domach pomocy społecznej. Natomiast w innych krajach były szczepione inne grupy społeczne. I ja rozumiem to rozgoryczenie, rozumiem ten zawód, który był tutaj słyszany w głosie naszego telewidza, naszego słuchacza. Natomiast no, trudno tutaj przyjąć na siebie odpowiedzialność w sytuacji, kiedy ktoś inny no, nie dochowuje, przede wszystkim producenci, nie dochowuje swoich zobowiązań, a w tym wypadku Komisja Europejska nie jest w stanie tych zobowiązań wyegzekwować. Tutaj oczywiście polski rząd czyni starania ku temu, żeby tych szczepionek było więcej, ale dziś tych szczepionek potrzebuje cały świat i to, co, na co żeśmy się umówili, nie zostało dotrzymane. Stąd tego rodzaju problemy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie no, to będzie sukcesywnie rozwiązywane. Jednak bardzo duża liczba seniorów została już zaszczepiona, ale są oczywiście takie przypadki, bo trudno to przecież kwestionować i tutaj koloryzować rzeczywistość, jak ten, o którym właśnie pan dzwoniący do studia mówił. Natomiast no, ta odpowiedzialność niestety leży gdzieś indziej.
Panie wojewodzie, jeszcze dopytam w takiej kwestii technicznej, bo pan Witold wspominał i tak też on podpytywał, jak długo będziemy czekać, czy mamy czekać i tak dalej. Czy trzeba się jakoś zgłosić, zarejestrować? O tym była mowa jakiś czas temu, ale być może to już gdzieś umknęło. Jak to wygląda? Czy te osoby będą powiadomiane z jakiegoś automatu? Jak to funkcjonuje?
Znaczy będzie komunikat, tutaj będzie komunikat do tych osób, do tych seniorów, czyli osób 70-80+, które nie zdążyły się jeszcze zapisać, które nie zdążyły się zaszczepić. No, a trudno zapisywać kogoś, kiedy nie mamy pewności, czy te szczepionki do Polski przyjadą. To znaczy później to by jakby powodowało kolejne trudności, odwoływanie tych wizyt, odwoływanie terminów, powiadamianie osób o tym, że nie ma tych szczepionek, bo nie przyjechały do Polski. Więc tutaj też była taka bardzo, tak powiem, rozsądna decyzja. Skoro nie ma szczepionek, nie możemy zapisywać. Miejmy nadzieję, że to się w marcu zmieni. Jeżeli tylko będą nowe szczepionki, one automatycznie powodują uruchamianie nowych terminów dla nowych osób do szczepienia i wtedy tutaj czy to lekarze rodzinni, którzy prowadzą takie punkty szczepień, czy poszczególne inne punkty szczepień, bo to przecież nie tylko POZ-y, tutaj będzie możliwość rejestracji. Będzie też, myślę, taka akcja skierowana do seniorów, że jest możliwość, że są szczepionki, że prosimy, żeby się zapisywali. Natomiast rzecz absolutnie podstawowa raz jeszcze. Muszą być szczepionki, żeby były terminy i żeby można było szczepić.
Dziękuję. I kolejny słuchacz. Bardzo prosimy.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marianna. Ja bym chciała się zwrócić do pana wojewody Bogdanowicza. No i jeśli chodzi o te szczepienia, rejestracje, no to ja już wyjątkowo jestem w sytuacji, już nie będę powtarzać, bo ten pan mówił przed chwilą, a ja to już w ogóle. Niby mnie zarejestrowano w Toruniu na Batorego, zgłosili się, że punkt szczepień. Potem się okazało, kiedy zrobiłam rewolucję, żeby się dowiedzieć czy coś, bo do tego dnia nic nie wiem, a zarejestrowałam się o 9 tego dnia pierwszego, którego była rejestracja. No to wtedy dopiero SMS-a dostałam, czy potwierdzam, że czy obudziłam ich. No ale potem jak potwierdziłam, to napisali, że na razie nie mają, aż dostaną nowe dostawy i tak dalej, to wtedy się odezwą. No to już jest to. Ale jeszcze teraz chciałabym pana wojewodę poprosić, bo pan tu pięknie opowiadał, że to lokalnie się troszczycie o wszystkich. Ale proszę pana, nawet były protesty tu w Toruniu i wczoraj w Bydgoszczy branży weselno-dekoracyjnej. Ci ludzie, proszę pana, są pozostawieni sami sobie. Ja wiem, że że rząd się stara, wszystko dobrze. Ja nie kwestionuję. Ale dlaczego zostawić ludzi, którzy na przykład znam takich, co mają, no wiadomo, dekoracje weselne, sal weselnych, kościołów, studniówek, jakieś tam bale czy coś, to tam przygotowują te wszystkie piękne wystroje, stoły, krzesła, wiadomo, no takie życzenia są, bo gdyby to nie było potrzebne, nie mieliby tego już zarezerwowane do przodu na 3 lata. A teraz wszystko jest zamknięte, wszystko jest skreślone i oni teraz tak, ZUS muszą płacić. Jak do ZUS-u się zwrócili, żeby coś tam umorzyć, to oni powiedzieli, że no jak nie zapłaci, to wejdzie komornik, jak nie będzie miał z czego ściągnąć, no to wtedy będzie okej. No panie wojewodo, to ludzi, którzy się starali, prowadzą od 13 lat tą działalność i żeby teraz chcieć ich do parkietu sprowadzać komornika, po to, że zamknęliście, państwo zamknęło i mają 94% w ogóle nie, zysku nie mają. 94% strat. Może ja się tak zdenerwowałam, trochę to źle mówię, ale pan wie, o co chodzi. Przecież jak się prowadzi firmę, to się ma koszty. Ma się wyłapał domu. Wszystkie wyposażenie się kupiło.
Pani Marianno, myślę, że... Ja bardzo przepraszam, halo? Pani Marianno, myślę, że wiemy, o co chodzi. Bo te szczegóły to już też dotyczą innych branż, ale tutaj dwie kwestie. I szczepienie, i ta branża dekoracyjno-weselna, tak sobie zapisałem. Czy rząd zapomniał?
To znaczy, powiem tak, my nie chcieliśmy tego koronawirusa, cały świat się z nim mierzy. Patrząc dzisiaj, w jaki sposób inne kraje zamykają się, wprowadzając godzinę policyjną, pełen lockdown, te branże, o których my mówimy, na przykład hotelarska, czy branża fryzjerska, które u nas zostały otworzone, w ogóle fryzjerska już od dłuższego czasu, no to przykład w Holandii, Wielkiej Brytanii czy w Belgii, one są zamknięte. U nas te obostrzenia są rzeczywiście dużo, dużo mniejsze niż w innych krajach Europy i trzeba też o tym pamiętać, ale to nie oznacza, że koronawirus nie dosięga takich przedsiębiorstw, o których przed chwilą pani mówiła. Prawdą jest też, że w piątek były protesty, pojawiła się grupa z branży właśnie weselnej, no szeroko rozumiem, bo tutaj chodzi o przygotowanie całych uroczystości. No ta branża też, mimo tego, że nawet po części może i pokonamy tego koronawirusa, to podejrzewam, że w dłuższej perspektywie nie wrócimy do tego, co było w roku 2019 czy wcześniej, więc ona zasługuje na szczególne tutaj wsparcie. Ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć liczbowo i strumieni środków wymienić, ile poszczególne branże zostały, tylko no szanowni państwo, w ostatnich kilku miesiącach, od miesiąca czerwca, kiedy zostały wypłacane tarcze dla przedsiębiorców, w naszym regionie to jest przeszło 7 miliardów złotych. Takie środki trafiły do kujawsko-pomorskich przedsiębiorców z różnych źródeł, tak? Bo to są powiatowe urzędy pracy, wojewódzki urząd pracy, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. To oczywiście jest ZUS, Krajowa Administracja Skarbowa, przede wszystkim PFR, ARP czy Bank BGK. Tych źródeł finansowania, wspierania przedsiębiorców jest bardzo, bardzo wiele. No, porównam tylko te 7 miliardów złotych, to jest porównywalna kwota z 4 latami wypłacania programu Rodzina 500+. To jest taka sama kwota, więc przez od 2016, od 1 kwietnia trafiło do kujawsko-pomorskich rodzin 7 miliardów i taka też kwota przez ostatnie miesiące trafiła do firm. No nieprzypadkowo te bezrobocie nie wzrasta, ale fakt faktem, im dłużej to wszystko będzie trwało, to te branże, które w tej chwili mają tą sytuację trudną i te perspektywy są trudniejsze. No to decyzje pewnie będą wypracowywane, są resorty, które się tym zajmują. Ostatnio był pan minister Buda na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i również o tym mówił. Cały czas trwają konsultacje, analizy. Ta branża rzeczywiście przyznaje, szczególnie wymaga na taką obserwację i wsparcie.
Bardzo dziękuję. To jest też jasne, że jeżeli coś jednego pada, to potem po takim sznurku, można powiedzieć, kolejne ogniwa z tym związane też upadają. Administracja rządowa w terenie, aktualne wyzwania, to temat, który dzisiaj podejmujemy. Ja chciałbym jeszcze dopytać może pana wojewodę Kmitę, wojewody małopolskiego, o kwestię dostępności, bo to jest takie hasło, które no jest nośne w tych czasach, które ma za zadanie, teoretycznie przynajmniej, ale pewnie w praktyce też, przeciwdziałać wykluczeniom i tak dalej. Jak w dobie koronawirusa, począwszy od seniorów, poprzez niepełnosprawnych, jak to wszystko funkcjonuje, czy na jakąś szczególną pomoc można liczyć w dalszym ciągu, bo słyszeliśmy w początkach pandemii o pewnych możliwościach pomocy w tej kwestii, czy w dalszym ciągu i seniorzy, i niepełnosprawni, ci, którzy w jakimśkolwiek stopniu są wykluczeni, mogą liczyć na konkretną pomoc ze strony rządu, ale w terenie, w tych konkretnych miejscach, w których ci państwo żyją.
Rzeczywiście polski rząd prowadzi szereg działań, aby każda osoba, czy to niepełnosprawna, czy osoba mająca trudności z poruszaniem się, czy inna osoba, którą nazywamy wykluczona, mogła skorzystać z szerokiej palety możliwości, które są jej oferowane. I tu chcę zwrócić uwagę na jeden, moim zdaniem, bardzo znaczący projekt realizowany właśnie przy współpracy z wojewodami i samorządami. To jest wielki projekt pokazujący, że ta współpraca daje dobre efekty. Pan minister Szefernaker, pan minister Wąsik, przede wszystkim pan premier Mateusz Morawiecki, wspólnie z wojewodami i samorządami robimy wszystko, żeby także osoby starsze, osoby niepełnosprawne mogły dotrzeć na szczepienia. Koordynowane jest to przez wojewodów. W każdej gminie został dedykowany specjalny telefon, gdzie osoba starsza mająca problemy z poruszaniem może zadzwonić i bezpłatnie będzie zawieziona właśnie do punktu szczepień. Mówię o tym, bo jeden z naszych słuchaczy mówił właśnie o starszym sąsiedzie. Być może właśnie warto podejść do sąsiada, zapytać, czy osoba ma trudność z dostaniem się. Urzędy wojewódzkie, wojewodowie, którzy otrzymali na to środki od polskiego rządu, płacą gminom za każdy wykonany kurs. Pięknie włączyły się w to jednostki straży pożarnych i takimi lekkimi pojazdami właśnie dowożą osoby starsze, chore. Ja przyznam szczerze, że podczas jednej z wizyt w terenie byłem szczerze ujęty, bo odwiedzając właśnie punkt szczepień, taka pani staruszka mająca gdzieś koło 90 lat mówiła, że gdyby nie została przywieziona właśnie przez straż pożarną do punktu szczepień, to musiałaby czekać do lata, bo zjechać z jej domu właśnie do większych jakichś miejscowości, to jak w górach śnieg napada, to praktycznie trzeba czekać do kwietnia czy do maja. To jest jedna z właśnie z takich form realizowanych przez polskie państwo, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, absolutnie też wyjątkowa na tle Europy. My podchodzimy do tego w ten sposób, że każdy obywatel, niezależnie od tego, czy jest biedny, czy bogaty, czy mieszka w dużym mieście, czy w małej miejscowości, powinien mieć równy dostęp do tych możliwości, które są organizowane, czy to przez samorządy, czy to przez polskie państwo. W tamtym tygodniu spotkałem się z harcerzami. Harcerze w Małopolsce także dostarczali żywność, dostarczali leki do seniorów. Naprawdę jest ogromna szansa, żebyśmy też wszyscy się zaktywizowali. Te osoby, które być może są już zaszczepione albo mają jeszcze te tak zwane przeciwciała, mogą właśnie włączyć się w pomoc seniorom. To się wydaje i osobom niepełnosprawnym. To właśnie w momencie, gdy narasta ta trzecia fala, ta nasza życzliwość jest kluczowa i zachęcam każdego, żeby poszukał dostępnej możliwości. My w Małopolsce mieliśmy taką stronę Szpitale dla Małopolski. Będziemy ją reaktywować, gdzie wolontariusze mogli pomagać w szpitalach. Zróbmy wszystko, szanowni państwo, żeby w tych trudnych czasach, gdzie wszyscy jesteśmy zmęczeni, gdzie wiele osób już naprawdę ma dość tych wszystkich obostrzeń i ja to rozumiem,
ale żebyśmy jeszcze te kilka miesięcy wytrzymali, swoją życzliwością, dobrym sercem się podzielili, a z pewnością jak wyjdziemy z epidemii, będziemy to mieli zapamiętane.
Pan wojewoda już z taką nadzieją o wyjściu z epidemii powiedział, tak chyba wszyscy na to czekamy. Rzeczywiście ja chciałbym jeszcze dopytać też o szkoły, bo no, dosyć odważna decyzja pana ministra Czarnka o powrocie przynajmniej uczniów klas najmłodszych do szkół. Jak to w praktyce wygląda? Choćby w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
No, jeżeli chodzi o przedszkola i uczniów 1-3, no, była to bardzo dobra decyzja. Sam jako ojciec trójki dzieci, akurat dwójka jest w tej grupie, gdzie rozpoczęła tą naukę. No, nauczanie zdalnie dla tych dzieciaków no, to nie jest najlepsze rozwiązanie i tych efektów no, trudno będzie je po prostu odrobić w najbliższych miesiącach optymizmu pana wojewody małopolskiego, że będziemy za chwilę tą chorobę mieć za sobą. Wszyscy jesteśmy zresztą takiego zdania. Natomiast nie mamy tej pewności, więc no to, że dzieci poszły rzeczywiście do szkoły, to była dobra decyzja. No, z takim niepokojem obserwujemy narastanie trzeciej fali i no decyzje, szczególnie u nas w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim, bo wiemy, że w województwie warmińsko-mazurskim właśnie to nauczanie w klasach 1-3 zostało jakby no, na nowo zablokowane. Jednak dla tych dzieci to jest ważna decyzja. Jednak no, decydować będą tak naprawdę statystyki i sytuacja epidemiczna i mam nadzieję, że w naszym regionie ta nauka będzie kontynuowana. Myślę, że oczekują tego rodzice, potrzebują tego bardzo dzieci, cały nasz system, cały nasz kraj. Oby tak udało się to utrzymać.
Dziękuję. Jest telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Halo.
Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Maria ze Szczecina. Ja mam pytanie do naszego wojewody zachodniopomorskiego. Jestem seniorką plus i od grudnia, dosłownie od grudnia, jestem zapisana w mojej rodzimej przychodni. Oprócz tego, jak tylko było ogłoszone, że będzie szczepienie seniorów 70+, zgłaszam się po prostu na ogólnopolską infolinię. I do tej pory nic nie uzyskałam żadnego. Cały czas słyszę, że w Szczecinie nie ma szczepionek, nie ma szczepionek. A w kronice jest podane tylu i tylu seniorów pozaszczepianych, tyle i tyle osób pozaszczepianych. Jak to jest, panie wojewodo?
Dziękujemy.
Co z tymi szczepionkami dla seniorów?
Dziękujemy pani Mario. Pozdrawiamy serdecznie Szczecin. Panie wojewodo, bardzo proszę.
Ojcze, szanowni państwo, droga pani, no mogę tylko powtórzyć, myślę, że to potwierdzą również wojewodowie i kujawsko-pomorski, i małopolski, że ta sytuacja jest znowu, no niestety muszę to mówić, pochodną tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o dostawę. Było tak, że bardzo wielu seniorów w bardzo krótkim czasie zarejestrowało się na te szczepienia i te miejsca wolne, wtedy kiedy mieliśmy zabezpieczone szczepionki, one zostały po prostu przez seniorów zajęte. Musimy też pamiętać, że była taka bardzo roztropna i rozsądna decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości, polskiego rządu, żeby nie szczepić, a żeby zachowywać szczepionki na drugie szczepienie. My mogliśmy wyszczepić więcej osób, prawda? Natomiast w tej sytuacji ta decyzja, przezorna decyzja polskiego rządu okazała się jak najbardziej trafiona, bo widzieliśmy, jakie były problemy chociażby we Włoszech, kiedy wszystkie szczepionki, które dotarły do kraju, były, można powiedzieć, przekazane do wyszczepiania. No i później, kiedy po 3 tygodniach trzeba powtórzyć do szczepienia, to szczepienie tych szczepień nie ma, więc właściwie cały proces szczepienny trzeba by było zaczynać od nowa. I to, ja rozumiem jakby te głosy, które się pojawiają, czy ze Szczecina, czy z Koszalina, one dotyczą całego kraju, bo tutaj szczepionki dystrybuowane są w miarę równomiernie pomiędzy poszczególne regiony. Oczywiście nie da się tego zrobić w sposób idealny i odpowiadający populacji. Ale takie sytuacje oczywiście się zdarzają. Natomiast te liczby, o których też tutaj pani mówiła, one są po prostu faktami, że te osoby są szczepione. To nie jest kwestia, że ktoś ma lepszy dostęp, czy też nie. Natomiast ktoś miał tę możliwość zarejestrować się. Zarejestrował się szybciej, zajął to miejsca. Dzisiaj czekamy po prostu, żeby zwolnić nowe miejsca do rejestracji dla nowych osób. Jeszcze jeżeli może w jednym wątku, bo my też mówiliśmy o tej dostępności, to przecież ta dostępność to jest też przecież skierowana do w ramach właśnie dobożenia, o czym mówił wojewoda Kmita, ale to też są duże programy, które wiążą się chociażby z funduszem autobusowym czy rządowym funduszem rozwoju dróg. A jeżeli mogę przyjść, że tak powiem, w sukurs wojewodzie Bogdanowiczowi, bo przecież te problemy dotyczą nas wszystkich. Ja przez 8 lat byłem przedsiębiorcą, zanim zostałem wojewodą. Wiem, jak to jest frustrujące, kiedy prowadzi się działalność na własny rachunek, na własną odpowiedzialność i z niezawinionej przyczyny tej działalności nie można utrzymywać. Ale szanowni państwo, popatrzmy na te kraje znowu ościenne, jak to wygląda tam. U nas te restrykcje są naprawdę minimalne i rząd tutaj bardzo elastycznie reaguje. I jeszcze jedna rzecz, żeby już nie przedłużać. My cały czas kontynuujemy wielkie programy społeczne, czy to 500+, czy to Maluch Plus, ostatnia decyzja o 14 emeryturze. Mimo pandemii tutaj polityka rządu jest taka bardzo konsekwentna i taką żelazną konsekwencję rząd również wykazuje, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, czyli infrastrukturalną, po to, żeby utrzymać miejsca pracy. My dzisiaj mamy najmniejszy odsetek osób bez pracy poza Czechami, 6,2. I to pokazuje na skalę, nie chcę powiedzieć sukcesu, bo to by było złe słowo w kontekście pandemii, ale jednak rozsądnej, przemyślanej polityki polskiego rządu. I oczywiście są przedsiębiorcy, którzy są dotknięci bardzo mocno kryzysem, ale jeżeli spojrzymy na to globalnie, to tutaj te posunięcia spowodowały, że udało się uchronić bardzo dużą liczbę miejsc pracy. Ostatnie zdanie. Są kontynuowane wielkie inwestycje. Za tydzień rozpoczynamy drążenie tunelu w Świnoujściu, czyli mimo pandemii, mimo tego, że jest ta bardzo trudna sytuacja, która dotyka cały świat, bo przecież nie tylko Polskę i Europę, kontynuujemy inwestycje, nie zarzucamy ich i te wielkie inwestycje, chociażby drogowe, tak jak tunel, czy infrastrukturalne, tak jak tunel w Świnoujściu, one są dzisiaj kontynuowane w tym bardzo trudnym, bardzo ciężkim czasie dla nas wszystkich. A te inwestycje przecież nie były w dużo lepszych czasach za rządów naszych poprzedników kontynuowane. Także tak też spójrzmy na to bardziej, że tak powiem, w kontekście całej gospodarki. No ale oczywiście te poszczególne, indywidualne dramaty przedsiębiorców, one na pewno są takie dotkliwe i to na pewno rozumiemy.
Administracja rządowa w terenie, aktualne wyzwania. Mamy 3 minuty. Pan wojewoda Bogucki już wybiegł w przyszłość. My też wybiegamy. Chciałbym pana wojewodę Łukasza Kmitę zapytać, by w 2-3 zdaniach powiedział pan wojewoda, co po pandemii, jakie najważniejsze wyzwanie, jak to wszystko będzie wyglądało?
Ojcze Grzegorzu, szanowni państwo, Krajowy Plan Odbudowy to przed nami. Ogromne miliardy dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, które trafią do polskiej gospodarki. To najbliższe miesiące, ale najbliższe tygodnie to są miliardy, które już trafiły do samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tylko do Małopolski od września do grudnia trafiło prawie 1 mld zł. Takiego wsparcia finansowego dotąd nie było. To jest tak naprawdę koło zamachowe gospodarki. Te środki, które rząd dedykował dla samorządów, sprawiły, że tak naprawdę inwestycje w gminach są realizowane, a lokalne firmy mogą dalej zatrudniać pracowników i bezrobocie nie wzrasta. To jest wielka odpowiedzialność polskiego rządu i myślę, że efekty, jak patrzymy w skali ogólnoeuropejskiej, dlaczego Polska jest tak pozytywnie oceniana, dlaczego Polska jest liderem rozwoju, no właśnie ta społeczna odpowiedzialność i kwestie związane z inwestycjami, które tak naprawdę dzisiaj ratują samorządy. Środki rządowe ratują samorządy, inwestycje trwają, szkoły, przedszkola, ale także budowa kanalizacji. To są inwestycje za naszymi oknami, drogi także, które nie byłyby możliwe, gdyby nie środki polskiego rządu.
Bardzo dziękuję. Pan wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, skończy się pandemia, usłyszymy ogłoszenie, że już nie ma pandemii i co na drugi dzień, jak to wszystko będzie wyglądało? Pół minuty, panie wojewodo.
Grzegorzu, myślę, że nie możemy się doczekać tej pięknej chwili. Myślę, że czekają na to przedsiębiorcy, ale także czekają całe nasze społeczeństwo na całym świecie również, nie tylko u nas w naszym pięknym kraju, ale wszyscy czekamy, aby można było korzystać z piękna też turystycznie, bo to przecież przez ostatnie miesiące jesteśmy bardzo mocno pozamykani, ale przed nami wielkie wyzwania. Koronawirus to spustoszenie dla wielu gospodarek, ale to też jest taka wielka szansa, aby na nowo zaistnieć i w Europie, i na świecie, a my w Polsce mamy wspaniały potencjał i myślę, że bardzo dobrą sytuację wyjściową na ten czas, więc życzmy sobie, żeby ta trzecia fala była ostatnią falą, żeby szybko minęła i żebyśmy w każdej dziedzinie naszego życia wrócili do tej pełnej normalności.
Dokładnie. Bardzo dziękuję panom wojewodom, pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski i Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. Są z nami, będą o 21:30 jeszcze w Radiu Maryja. Zapraszam państwa również do tej drugiej części. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.